Dzień dobry, witam wszystkich. Już się od razu to widzę, że wyświetla się nam czat. To jest wszystko załadowane, jest wszystko piękne. Witam po krótkiej przerwie. Akurat tak się złożyło. Ja bardzo chcę nagrywać jak najczęściej właściwie, ale w poniedziałek to byłem jakoś zmęczony. Rzeczywiście, to było tak, że chyba właśnie zrobiłem taką idiotyczną drzemkę zaraz przed snem, czyli jakby zbudziłem się z drzemki gdzieś koło 10 wieczór, więc nie mogłem nagrywać. Wczoraj natomiast byłem w kinie z przyjaciółką, która uwielbia Cronenberga i o tym filmie dzisiaj będziemy mówić. Znalazłem też taką lekturę, która będzie pomocna przy tym, żeby rozmawiać o tym reżyserze. No i zobaczymy. Jeszcze z takich nowości to są donaty tutaj. Chyba. Więc dla chętnych, jak chcecie sobie od złotówki coś tam przekazać, wyświetli się wtedy taka wiadomość tutaj. Ja tego nie będę widział od razu, tylko później może będę reagował, bo nie ustawiłem żadnych tam muzyczek i dźwięków. Jakby konfigurowanie donate'ów było doświadczeniem no bardzo współczesnym. I właściwie do tej współczesności, a nawet do przyszłości, będziemy przechodzić, mówiąc o filmie Zbrodnie przyszłości, Crimes of the Future, nowy film Davida Cronenberga po 8 latach bodaj od ostatniego jego dzieła. Więc to, co przygotowałem, oprócz mówienia o filmie, na co bardzo się cieszę, bo być może o tym wam już wspominałem na którymś live'ie, ale że to będzie recenzja na żywo, tak jakby, że będziemy mogli nawzajem rozmawiać o filmie. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek robił coś podobnego. Być może ktoś coś takiego robi, że tam live zaraz po seansie na przykład, albo live jako recenzja filmu, raczej filmu, bo kto o książkach w ogóle nagrywa live streamy. Żartuję sobie, na pewno ktoś taki jest. I że będziemy mogli, no nie wiem, doświadczyć tego wszystkiego wspólnie. Mam coś takiego. Janusz Wróblewski, dziennikarz, krytyk filmowy, zebrał wywiady z wielkimi, absolutnie wielkimi twórcami kina. Mało tu jest też kobiet, tak a propos naszych dyskusji o płci, no ale troszkę się potwierdza ta teza, że kino jest do dziś patriarchalną gałęzią rozrywki, czy też przemysłu rozrywkowego albo artystycznego, co kto woli. No ale nie da się ukryć, że tutaj mamy Greenawaya, Haneke, von Triera, Żuławskiego, Jarmusza, Tarantino, Lyncha, Herzoga. Jezu, dałoby się tak, nawet jest Kieślowski, no wiadomo, też polska rzecz i zbierane wywiady. Długo, długo. To wyszło jakoś tam 10 lat temu, wydaje mi się, i mam super wspomnienia z tą książką, bo jak zaczynałem interesować się kinem, a właściwie no nie, no później, jak już zacząłem zajmować się poważnie kinem, w takim sensie, że zapisałem się do studium reżyserii filmowej, to była jedna z pierwszych książek, które kupiłem w Krakowie. No, przeprowadziłem się z Opolszczyzny do Krakowa, żeby studiować film. No i przeczytałem to z wypiekami na twarzy. Niezwykłe to może być też dla was, jeśli jesteście pasjonatami kina. Ja nie wiem, czy ta książka jeszcze jest w normalnych cenach, czy nie jest, to możecie w razie czego informować. Tu jeszcze tylko sobie zerkam na czat, czy mnie dobrze słychać, więc chyba nikt nie narzeka, więc może będzie. Może mnie słychać w porządku. No dobra. I tak, powtórzyłem po obejrzeniu filmu wywiad z Cronenbergiem i był bardzo dobry. I będę czytał fragmencik może tego wywiadu, chociaż to jest bardzo. Dałoby się go w całości przeczytać, bo to jest bodaj 15 stron. Wróblewski tutaj jeszcze dołącza, przepraszam, no, włosa w buzi. Tak mi się wydaje. Straszne. O. Sorka za ten obrzydliwy, zresztą o obrzydliwości też będziemy mówić dzisiaj, przerywnik. Też dodaje autor tego zestawu wywiadów taką przedmowę, która komentuje twórczość Cronenberga. Fajnie sobie ją w ten sposób przypomnieć. Ja nie jestem ekspertem od jego twórczości, to zastrzegam od razu. Wielu filmów nie widziałem. Już się z tą przyjaciółką wspomnianą, Konstancja, bardzo cię ciepło pozdrawiam. Jestem umówiony z nią na nadrabianie części twórczości Cronenberga, bo film mi się bardzo podobał, ale w takim sensie wiadomo. I nic nowego, jeśli idzie o tego reżysera, i może było w tym odrobineczkę czasem trochę takiej przaśnej przesady, która też jest na plus, ale wstępnie, jak już rozmawialiśmy ostatnio o ocenach na Filmwebie, oceniłbym ten film na takie 7, może 8, coś w tym przedziale, ale z takim po prostu z uśmiechem na twarzy. Bardzo fajny film, bardzo dobry film. Zachęcam do jego obejrzenia, to tak na wstępie. Spytałbym was, czy widzieliście to, bo nie wiem, czy to jest tydzień w kinie, jakoś tak chyba by to wychodziło. Na razie coś mi się. Aha, bo jestem tu na top czacie, teraz jestem na czat na żywo i coś innego mi się może załaduje, a może nie. Właśnie zauważyłem, że. A nie, no stoimy na razie z komentarzami, więc jest okejka. Ktoś już wpłacił złotówkę w donatach. Ojej, jak to jest. Chyba, że to ja, bo ja sobie testowałem wcześniej i wpłaciłem złotówkę. No nieważne. Nie przejmujmy się tym zbyt szczególnie. Więc kochani. Przechodząc do filmu, mam też pomysł taki, żeby pokazać wam może zwiastun na początku i przeszlibyśmy zwyczajnie do takiego, no że zwiastun byłby najlepszym wprowadzeniem do tego wszystkiego, więc postaram się przełączyć na, tak, tutaj na zwiastun. Oj, czekajcie, pytanie, czy właśnie słychać to? Obawiam się, że to znaczy, ja teraz mam wyciszony laptop, ale teoretycznie stream powinien to przechwytywać, więc teraz szybko zerknę na wasze wiadomości i będę wiedział, czy. Dzisiaj dużo zabawnych momentów na live'ie, tak mówi Klara. No nie wiem, Na razie ja nie czuję, żeby było tak mocno zabawnie, ale może o czymś nie wiem. Siema wszystkim, to jeszcze zaczekam aż ten. No na Hawaje jadę, oczywiście, że tak bardzo lubię tą koszulę. I z jakiegoś takiego letniego powodu. Zresztą, no właśnie mama zawsze mi ten narzeka, że chodzę na czarno. Ktoś z was też ostatnio pisał, że ja mam w sumie inne ubrania niż czarne, z takim zadziwieniem. Otóż mam. No i. Czy Avifor pyta, czy będzie dzisiaj ranking, czy nie Filmwebu? Nie, bo to nie będzie taka rzecz właśnie bardzo częsta, tylko od czasu do czasu, żeby urozmaicić ten content, będziemy sobie przeglądać Filmweb. Na razie chciałem, nie było słychać tego trailera. Dobrze, no to może ja się na następny raz dowiem, jak przechwycić dźwięk z przeglądarki, a nie tylko dodać okno przeglądarki, a może teraz po prostu mikrofon złapie ten dźwięk, a ja już. Odpalę to z laptopa, no i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będziecie widzieć obrazy i napisy polskie, więc powinno być dosyć dobrze. Mniej więcej to jest ten trailer, już patrzę na wasze reakcje, bo tu się pośmialiśmy. Tylko słychać było, to już piszecie o tym, co było wcześniej. Teraz już na pewno, bo wyświetliła mi się taka ramka, że przechwytuje ekran, więc jeśli chcecie mnie strollować, to na pewno wam się to nie uda, ale jestem strasznie podatny na trolling na tych live'ach. Wystarczyłoby napisać, że pojawiła się ta kwestia kiedyś, czy jakiś tydzień temu, że Nick Cage jest synem Francisa Forda Coppoli. Później się okazało, że jest bratankiem, ale ja jakby nie wiedziałem tego, ani że może być synem, ani że jest bratankiem. Zresztą tego później nie sprawdziłem, więc polecam od czasu do czasu dla dobrej rozrywki wkręcić mnie w coś. Ja łykam wszystko jak idzie. W każdym razie tak, mocno pokręcony film. Pytanie, na ile znacie Cronenberga, na ile nie. Bardzo polecam to, co do tej pory widziałem. Właściwie wszystkie te filmy mi się podobały. Mucha, jest to no, totalne arcydzieło z Jeffem Goldblumem. Jest to kanoniczna rzecz. Te filmy często są skatalogowane jako horrory, ale ja jakby to tak bardzo nie pasuje do tego gatunku, którym jest horror rzeczywiście, czy w praktyce, bo 99% horrorów to są horrory trochę tendencyjne, z jumpscarami, takie, że w sumie wiadomo, kiedy się bać, kiedy coś się może wydarzyć, że jest totalnie konwencjonalne kino. Ten 1% wiadomo, że jest tam jakieś dziedzictwo, którego nie widziałem, ale zapewne jest dobre, itp., itd. A Cronenberg robi filmy, które po prostu są trochę takie jakby goosebumps, czy Gęsia skórka się pojawia na ciele, mamy jakieś wrażenie dziwnej niesamowitości, bardzo często też ohydy związanej z cielesnością. Mucha to jest film, w którym naukowiec przypadkiem zamienia się w muchę. I ta charakteryzacja oczywiście nie jest komputerowo zrobiona, tylko analogowo. Tego się chyba trzyma całą karierę Cronenberg, co zawsze jest na duży plus w przypadku, nie wiem, filmowców, tak myślę, Nolan też punktuje właśnie z tego powodu zazwyczaj, że nie używa, chyba konsekwentnie nie używa CGI. Później mamy, czy wcześniej, Nagi Lunch, czyli taka jakby luźna biografia, luźna ekranizacja powieści Burroughsa i też z elementami biograficznymi tego poety, bitnika, pisarza. I to też jest obrzydliwe i też jest creepy, też można się tym jarać. Są ludzie, podejrzewam, którzy totalnie się tym jarają właśnie na taki sposób, wow, jakie to jest obrzydliwe. I są ci, którzy mają takie wrażenie, za dużo. I to jest pytanie o wasz stosunek do obrzydzenia, do wstrętu, do ciała na wierzchu, do mięsności. Też myślałem o drugiej lekturze dzisiaj, czyli o Brachczajnie, żeby wrócić do szczelin istnienia, do jakiegoś jednego fragmentu i pogadać o mięsie. Tak po prostu mi się skojarzyło i może jakaś taka koneksja by między Cronenbergiem a naszą fantastyczną filozofką, jakaś koneksja zaistniała. Kto wie, zobaczymy. Później jeszcze były taki etap klasyczny chyba Cronenberga, czyli Wschodnie obietnice, to jest mniej właśnie i horrorowy film, i mniej obrzydliwy, nadal przemocowy, nadal dziwny, ale jednak klasyczniejszy. I co tam jeszcze było, co widziałem? Właśnie nie widziałem Existence, nie widziałem Crash. Jestem na te filmy poumawiany z Kostą i to się wydarzy. Tymczasem właśnie, jeśli ktokolwiek czytał coś o Zbrodniach przyszłości, jest to taki film tego pierwszego rodzaju, pierwszego typu Cronenberga, który w dodatku zbiera te jego motywy, lęki, fascynacje i fobie pewną całość, czy też jakby to w pigułkę. Dlatego i zyskuje ten film przez to i może traci, dlatego że nic bardzo nowego się w nim nie pojawia, chociaż ja nie byłbym taki pewien, troszkę mi trudno brać odpowiedzialność za swoje słowa, bo ja właśnie nie jestem tak na bieżąco z twórczością Cronenberga. Ale wydaje mi się i za to mogę wziąć odpowiedzialność, że wydaje mi się ten film bardziej, czy z konieczności jest bardziej dostosowany do tego czasu, w którym teraz żyjemy, choćby przez pewne wątki, których możemy się doszukiwać, ekologiczne, tak na upartego, o tym do tego jakoś przejdę, albo może związane z performansem jako takim, jako wydarzeniem w sferze publicznej, artystyczno-sztucznej, że tego rodzaju myśl, tego rodzaju sekwencja czy pomysł zainstalowany do filmu nie wydarzyłby się 10-15 lat temu. 10 lat temu mógłby się wydarzyć, ale te zmiany w przestrzeni takiej sztuki, bardzo współczesnej takiej sztuki, jak się w Krakowie mówi, z mocaku, no to to trudno by było znaleźć coś takiego w latach 80. u Cronenberga, chociaż kto wie. Marina Abramowicz tworzy od wielu lat i prawdopodobnie gdyby ona zainspirowała kogokolwiek do jakiegoś filmu. Pamiętacie taki obraz kinowy Ostlunda, który się nazywa, ojejku, i znowu pamięć mnie zawodzi, jak za szybko mówię. W każdym razie kojarzycie tego faceta, który gra małpę i chodzi właśnie na jakimś bankiecie dla bogatych ludzi po stołach w ramach performance. Właśnie tutaj może zobaczę, czy może już ktoś zareagował na to, ale jak to się nazywało? Ostlund to wiadomo, ten od turysty, później właśnie był ten film o sztuce. No, nieistotne. Nieistotne. Na razie nie chcę się chyba zagłębiać w to, co piszecie i jeszcze bym chwilkę pogadał z własnej perspektywy o tym Cronenbergu. Że właśnie, że on zbiera w pigułce całą twórczość reżysera, jest takim, no właśnie nie jest odcięciem kuponu, jest udowodnieniem, że nadal ma się to coś. I ja zawsze to szanuję, zawsze to dowartościowuję. Podobają mi się biografie artystów, które właśnie nie nie upadają, nie pogarszają się, gdy dany twórca no, nieubłaganie się starzeje, bo Cronenberg ma teraz chyba 79 lat. Jest coś w okolicach 80. To już jest taki wiek test dla twórców, a wiem to o tyle, że zawsze mnie to jakoś bardzo ciekawiło, którzy artyści pod koniec życia dziedzieją, a którzy czasem nawet wzbijają się na swoją jakby najwyższy pułap, jaki mogli tylko osiągnąć. Tak myślę na przykład o Gombrowiczu i jego Kosmosie, jako mojej ulubionej książce tego twórcy. Podobnie myślę o właśnie Żuławskim, który też mimo wieku tworzy adaptację Kosmosu i też jest to film nieprawdopodobny dla mnie. I takich możecie też podawać inne przykłady ludzi, którzy przez całe życie trzymali poziom i że to jest prawdziwy dla mnie dowód na ich wybitność, bo niektórzy, jak na przykład Krzysztof Kieślowski, mieli pewne. Co ja mówię, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi. Nie wiem dlaczego taka freudowska pomyłka mi się zdarzyła, ale Krzysztof Zanussi miał momenty w swojej twórczości, ale pod koniec życia. Może. Nie, może. Jezus, przepraszam, to jest na live streamie, więc nie chcę symbolicznie uśmiercać Krzysztofa Zanussiego, ale w tej chwili naprawdę nie wiem, czy pan Krzyżeje chyba nie umarł. To wybaczcie, czasem się zastanawiam, czy ktoś jeszcze żyje, czy nie. Ale ostatnie filmy Zanussiego są już dużo słabsze i no, zmieńmy ten wątek, żeby skończyć ten cringe. I tak, Cronenberg i jego film o performerze, w którym rosną inne organy, to rzeczywiście jest taki typowo cronenbergowski film o przekształceniach ciała, które mogą nas obrzydzać. Na poziomie, który najbardziej mi się podoba w tym filmie, czyli powiedzmy filozoficznym, to właśnie to. Pytanie o to, co może stać się fetyszem dla wielu ludzi naraz, bo świetnie obrazuje ten film dla mnie właśnie to, że możemy sztukę posunąć, czy ona sama się może posunąć w dowolnym kierunku tak, aby wzbudzać podniecenie wśród bardzo wielu ludzi, albo też zniechęcać innych. I ten podział jakby na ludzi, którzy doceniają sztukę głównego bohatera odgrywanego przez Viggo Mortensena, no że ten odsetek krytyków też jest znaczący i że sprawa jest przy okazji polityczna. Jest fantastyczna scena z Kristen Stewart, która bardzo mi się podoba w tym filmie. W ogóle lubię tą aktorkę, zresztą taki syndrom zmierzchu, że i Pattinson i Stewart wyszło na to, że jakby udowodnili, że to nie był tylko ten jeden strzał, taki typowy, który się zdarza często, że jakaś tam historia dla nastolatków, no i później kariera aktorska się albo nie zmienia, czyli nadal jest ten sam poziom, albo znikają te osoby, a tutaj wydarzyło się dobrze. No w każdym razie Kirsten Stewart ma taką scenę z urzędnikiem państwowym. Policjantem właściwie, który pyta, co wy widzicie w tej sztuce, bo Kirsten gra osobę, która chce być blisko tej sztuki i chce ją jakoś tam, powiedzmy, podłączyć się do tego nurtu od takiej strony rejestracyjnej. Zresztą to też jest dosyć zabawne, że też urzędowo traktuje procesy artystyczne, czy one są jeszcze legalne, czy nie. W każdym razie policjant pyta, co wy widzicie w tym, że ktoś ma jakiś dodatkowy organ, który wycina, gdy inni ludzie się patrzą, że jest w tym coś takiego totalnie pustego, jeśli spojrzeć na to od strony tego, czym dla kogoś może być sztuka, jako czymś, co ma intencje autora, co jest w pewnym kanonie artystycznym, że mamy literaturę, no to jest sztuka, wystawa w muzeum jest sztuka, gra wideo jest sztuka, film jest. Ale wycięcie organu nie dla każdego byłoby sztuką, tylko że mamy do czynienia z przyszłością, gdzie pewne rzeczy się normują, dlatego że mamy inną rzeczywistość, inne rodzaje sztuki mogą istnieć. Dla Cronenberga właściwie to, że człowiek się zmienia, o czym mówi też w wywiadzie z Wróblewskim, do tego możemy wrócić, cały czas ewoluujemy. Nie zdajemy sobie sprawy. Ewolucja to też są takie tak spore odległości czasowe, że bardzo trudno jest je wychwycić naraz, ale gdyby tak spojrzeć na taki katalog istnień na Ziemi przez setki tysięcy lat, to te różnice byłyby łatwiej dostrzegalne. No w każdym razie załóżmy, że za sprawą jakiejś, nie wiem, rodzaju nowotworu, ten nowotwór też jest bardzo ciekawą kwestią w tym filmie, dzięki nowotworowi moglibyśmy mieć jakiś nowy feature, jakąś nową funkcję, jakiś nowy organ, który coś by nam mógł dawać. I to jest właściwie początek tego filmu, punkt wyjścia tego filmu, gdy chłopiec zostaje nam przedstawiony, mały chłopiec zostaje przedstawiony jako taka maszyna do trawienia plastiku, to znaczy żywi się i kompulsywnie odżywia się plastikiem, no i nieważne, co właściwie później się dzieje, to nie jest ta sama rzeczywistość, co nasza. Tam coś poszło troszeczkę inaczej i performer chce to wykorzystać, wykorzystuje to razem ze swoją partnerką, chirurżką Leo Sidhu, do tego, aby tworzyć sztukę, albo właściwie to pytanie o intencje samego Viggo też są bardzo skomplikowane. Niemniej Kirsten Stewart, o czym chciałem powiedzieć, odpowiedziała tak zostało to pięknie i zagrane i wymyślone na to pytanie, co ty widzisz w tej sztuce, odpowiedziała z taką podnietą, z miłością do sztuki, autentyczną w oczach, dlaczego to kocha, dlaczego jest to tak niezwykłe, że już sam nie pamiętam, co powiedziała, tak się skupiłem na tym, że była jak taka typowa fascynatka czy pasjonatka czegokolwiek. Nawet niekoniecznie sztuki, mogłabym mówić o, nie wiem, o motoryzacji. To tak w nawiązaniu jeszcze do tego filmu, którego nie widziałem, Cronenberga, który się nazywa Crash, gdzie ponoć, z tego co wiem, a dowiem się już naocznie za jakiś czas, jak będę to oglądał, gdzie właśnie podniecenie seksualne przenosi się z ciała ludzkiego na samochody. To tak tylko, jakby też nie biorę odpowiedzialności, bo może coś źle zapamiętałem z moich researchów. Tutaj też mamy rzecz z seksualnością, z czego się śmiałem pod koniec tego zwiastunu, gdy rozcięta rana jest lizana przez LS duży. Tam przez to, że coś się pozmieniało genetycznie, ewolucyjnie i nie czuć tak już bólu i pewnie przez to, jak efekt motyla, coś innego się zmienia w organizmie, no to też łatwiej znaleźć inny fetysz. Zresztą to jest w rzeczywistości. Były znane przypadki, teraz akurat myślę o tym, co ostatnio jeden z twórców filozofii tak bardzo wrzucił na YouTube'a, historię tę znałem wcześniej, o Wittgensteinie, który opowiadał bodaj w dziennikach, że masturbował się do jakiegoś rachunku różniczkowego, bo coś w tym rodzaju, że potrafił osiągnąć przyjemność seksualną na myśl o matematyce, czy na myśl o fizyce. To nie jest istotne, że ludzka seksualność nie jest, o czym dzisiaj może wiemy najlepiej, normatywna w żadnym sensie, nie musi być, może być odjechana całkiem, fetyszy jest pewnie tam nieskończenie wiele, jeśli by się w to zagłębić, i Cronenberga to fascynuje, więc są takie prześmieszne, też fajne, nie wiem jak o nich powiedzieć, motywy czynienia z tych operacji plastycznych, czy chirurgicznych, czy z rany, z autookaleczenia czegoś, co jest sexy, i to jest przedstawione bardzo autentycznie na ekranie, i na tym na razie bym skończył. Mam wrażenie, że właśnie, bo to też eksperyment na samym sobie teraz prowadzę. Pamiętacie, że nagrywałem recenzję różnych rzeczy, nie na żywo, i właśnie w takich chwilach jak ta, gdy sobie tak mówię, później to muszę wycinać, no to się zatrzymuję. Wcześniej mam notatki oczywiście, teraz staram się nie przygotowywać zbyt szczególnie do tego, żeby nie tracić czasu i energii na inne rzeczy w swoim życiu. W każdym razie teraz bym się tak zatrzymał i zastanowił, co jeszcze mogę wam powiedzieć? No i później bym zaczął to mówić, miałbym gdzie robić cięcie, ale zamiast tego, bo jesteśmy na żywo, wrócę do was na czacie. Zanussi żyje tutaj. No i dobrze, i niech żyje. Zyper161 pisze, to dobry sposób, żeby w ogóle, żebym zauważył wasz komentarz, to jest oznaczenie, no wiecie, małpka pod naporem. Rozumiem, że film widziałeś na festiwalu Nowe Horyzonty. Nie, widziałem w Krakowie. Tak jak mówiłem na ostatnim live'ie, od lat planuję już powrót, przepraszam bardzo, na na ten festiwal, ale każdego roku coś mi nie idzie to i ten proces logistycznie wydaje mi się tak trudny, że może za rok, naprawdę za rok pojadę. To jest ten, dobra. Wracam do, tak, The Square. To jest ten film o sztuce, bardzo, bardzo dobry film. Zajper wcześniej się witał. Cześć Jacku, cześć. Spadający Lisek pisze. The Sad za cholerę nie chciałabym spotkać, ale jest coś rozczulającego w tym, jak zawstydzał społeczność, no i miał lekkie zatrute pióro. Ja The Sada znam tylko teoretycznie, bo zajmowaliśmy się nim przez chwilę na studiach. Nie czytałem go w całości. Moja dziewczyna bardzo polubiła jedną książkę The Sada jakiś czas temu. Ja za to lubię Pasoliniego, takie gry z sadem, czy sadyzmem także. Jest ten film, który się nazywa, już nie pamiętam jak, ale ten chyba najsłynniejszy, bo też najbardziej w sumie obrzydliwy, co fajnie było tutaj wkręcić. Sekunda, właśnie mając dostęp tu do komputera, mogę wspomóc swoją pamięć i wpisać po prostu Pier Paolo Pasolini i zobaczyć, co on słynnego nakręcił, o co mi chodzi. Salo, czyli 120 dni Sodomy, to jest film, no petarda trochę. Znaczy, to jest pewien szczytowe osiągnięcie pewnego gatunku, czy też rodzaju myślenia o obrazie filmowym w taki sposób, aby widz był zaszokowany, obrzydzony, zdegustowany. Jest to taka gra z nazizmem, że jakby wewnątrz nazizmu jest jeszcze gorszy odłam nazizmu, który polega na, jakby to powiedzieć, takim niewolnictwie cyrkowym, aby gnębić ludzi. Coś w tym rodzaju, więc nie wiem dlaczego akurat, aha, z sadem mi się skojarzył tutaj, więc to tak jakby przeniosłem z sada. Zemeckis zdziadział, Avifor pisze, też bym sobie sprawdził, co ostatnio Zemeckis robił, bo wydaje mi się, że ostatnio co widziałem, aha, to ten film z Tomem Hanksem, co on grał tą popularną postać amerykańskiego prowadzącego show dla dzieci, to chyba jego film był, on był taki rzeczywiście 5-6 na 10. Wcześniej zrobił taki film z Gordonem Levittem, gdzie też to wszystko średnio wyglądało i tak, no na pewno można było dodać tutaj Ridleya Scotta, który dla mnie od jakichś 15 lat czy 20 być może robi złe rzeczy albo średnie. Co najwyżej zdarza mu się jakiś film niezły wyprodukować, ale to i tak nawet nie jest zasada, żeby coś dobrego wyprodukował. No mnóstwo byłoby takich przypadków dziadziejących popularnych twórców. Grzegorz Jagosz pisze, żyje Zanussi, a na jego ostatni eter lepiej spuścić zasłonę milczenia. To ja nawet nie słyszałem o eterze. To już nie wiem, czy tak dobrze wyprofilowałem internet, czy internet wyprofilował się pode mnie, że nawet ja się nie dowiaduję o nowych filmach Zanussiego. Ostatni, jaki widziałem, to było chyba Obce ciało i to był fatalny film. To nie, gorzej być nie mogło. Klara Kluczykowska pisze, by the way, uwielbiam jak Ostlund reżyseruje napięcie. Polecam mimowolnie trochę mniej znany film, a rozpętuje się tak jak niezła heca, eufemistycznie mówiąc. Dobrze wiedzieć, super, że oprócz tych dwóch znanych filmów ma jeszcze coś, co jest dobre. Tak a propos, bo może później zapomnę. Oglądając Zbrodnie przyszłości, miałem wrażenie też, że Cronenberg, czy miałem podobne odczucie, jak miewam oglądając filmy Lanthimosa, że właśnie ten aspekt takiej czarnej komedii, pewnego przedstawienia, które w sumie jest albo przerażające, albo trochę tragiczne, że to jest taki wspólny mianownik, którego ja bym nie widział wcześniej, przynajmniej w tych filmach, które znam Cronenberga, żeby on był. I być może, jak to bywa, artyści siebie nawzajem podglądają, inspirują, że dodana jest ta warstwa bardzo silnej dla mnie ironii w przyszłych zbrodniach, czy zbrodniach przeszłości, że jest się z czego śmiać i to nie jest przypadek. Więc to jest kolejna taka płaszczyzna filmu, którą super się dla mnie przyswaja. Ona oczywiście rozluźnia cały ten kaliber i być może dlatego też trudno o jakiś taki większy zachwyt wśród krytyków, że to może nie jest film na poważnie, tylko taki na luzie, nie? Jak macie samochody jeszcze z manualną skrzynią biegów, to nie trzeba obciążać silnika. Chociaż ponoć jeżdżenie na luzie, jeśli się rzeczywiście jedzie, jest niezdrowe dla silnika. Ja nie jestem znawcą motoryzacji, ale coś takiego, był taki mit, że niektórzy zjeżdżając z górki puszczali na luz, żeby chyba zaoszczędzić paliwo albo właśnie uspokoić silnik, czego nie przeciążać, ale się to okazało fikcją. To taki wątek na marginesie rozważań o kinie ambitnym. Przechodzę do kolejnych komentarzy. Hefastion pisze: Ollantimosa filmy uwielbiam. Tak, słusznie, bardzo, bardzo dobre są. Może kiedyś zrobimy ranking filmów Ollantimosa. Jeszcze bym może coś nadrobił. Chyba jakiś jeden film mi został Ollantimosa. Mikołaj Rybak pisze: cześć, jestem nowym patronem od ambitnych 5 minut i czuję się lepiej dzięki temu. Historię z twoim kanałem zacząłem od recenzji innych ludzi, Doroty Masłowskiej. Nie, fajnie się przedstawiłeś tak właśnie, i że od 5 minut, i że zacząłeś od Doroty Masłowskiej, jakby to było takie... Spotykamy się w takim kółku, nie chcę się śmiać z AA, ale niech to będzie takie kółko trochę jak z Fight Clubu i tak, no jestem patronem od 5 minut i od tej recenzji zacząłem. Każdy musi powiedzieć od jakiego filmu, na jakim etapie. Chyba właśnie wyświetlił mi się taki komentarz, jak zerknąłem na telefon, żeby go wyciszyć, że ktoś pyta, czy mnie skądś zna wcześniej. No i tych parę projektów internetowych było, więc rzeczywiście, jeśli znasz mnie... A nie, jesteś patronem od 5 minut. No bardzo miło, bardzo ci dziękuję zresztą. I zerknę może na te wiadomości donate'owe. Kurczę, jest ich mnóstwo. Dzięki. I one tak sobie skaczą po tym ekranie, jest fajnie? Czy możemy liczyć na recenzję filmu This Is Us z 2013 roku? Kurczę, czy ja słyszałem o takim filmie? Nie, nie wiem w sumie, więc... Więc zobaczymy. No, na szczęście chyba mi zostaną te komentarze i będę mógł do nich wrócić. Tak, na pewno. No, wydaje mi się, że jednak poważna platforma, jaką jest Tipli, będzie mogła ten... tu jakieś od fanki, coś tam, że kocham cię Jacku, jesteś piękny, nie zmieniaj się. Ojej. No to dzięki. To jest straszne czytać takie rzeczy na żywo. Asia pisze: przepraszam, że nie przeczytam wszystkiego, no bo wszystko też się wyświetla na ekranie. Miejmy trochę chillu, to nie jest tak, że tu jakby robimy konkurs życzeń, bo nie, ale bardzo jest mi miło, że płacicie te swoje ciężko zarobione pieniądze przy inflacji, jaka jest. Asia pisze: jak się cieszę, że zdecydowałeś się na donaty, Jacku. Zaproponowałem to w komentarzu pod poprzednim live'em, więc daję znać, że jestem chętna wspierać cię w ten sposób. No to dzięki. Właśnie bardzo mi się miło zrobiło. Troszkę o tym myślałem, że jest to jakaś opcja, ale miałem takie doświadczenia, o czym mówiłem patronom wcześniej, jeszcze zanim wróciłem do was tu publicznie, że ta kwestia finansowania czy kapitalizowania kanału o książkach jest trudna i ja emocjonalnie jej chyba nie zniosłem najlepiej właśnie rok temu, że straszny to był ciężar po prostu i nie chcę, żeby te donaty to spowodowały, ale myślę, że przez ten rok troszkę poukładałem rzeczy w głowie na tyle, żeby nie mieć wrażenia, że nie dowożę wam czegoś, za co płacicie. Więc to są darowizny i super, że chcecie i nie ma problemu. No, sorka, że tak się nad tym rozwodzę. Klaudia: bardzo dziękuję za serię Czytanie po nocach, pozdrawiam serdecznie, keep going. Tak, no i co? No to fajnie. Przechodzę z powrotem do waszych komentarzy na żywo. Czy czytałem Hrabiego Monte Cristo? Dla mnie to najlepsza książka, jaką czytałem. Właśnie to jest jedna z tych książek, o których się słyszy, no wiadomo, całe życie. I właśnie może z tego powodu się ich nie czyta. I ja tego nie czytałem. Możesz, Antek, mi powiedzieć jeszcze właśnie... Spróbuj jakoś zinterpretować to tak, żeby mnie przekonać. Bo czasem, wiecie, no... Znaczy, tu mamy ten limit znaków, ale tych propozycji dostaję tygodniowo tak dużo, że naprawdę czasem albo muszę sobie przypomnieć, że coś bardzo chciałem przeczytać czy obejrzeć, albo ktoś musi mnie przekonać. Więc na razie to, że to jest najlepsza książka, jaką czytałeś, mnie troszkę przekonuje, no bo to jest wybór jeden z całego twojego życia, ale potrzebowałbym więcej konkretów. Bertor Beryl: ja zacząłem cię oglądać od urodzin Idy. Kurczę, czy jeśli mówisz o mojej przyjaciółce Idzie, którą mógłbyś nazwać Idką, aby bardziej być rozpoznawalnym przeze mnie, bo nie lubi imień... Aha, chyba, że to jest Ida inna od Filipa Ida. Bo bliżej mi do urodzin mojej innej drogiej kumpeli, na którą mówię Itka. A ty, tobie chodzi chyba o urodziny Idy od Filipa 435, że tak tutaj zrobię totalną prywatę. Mam nadzieję, że Filip oglądasz i się śmiesz zresztą może z Idą, którą pozdrawiam i przepraszam, że na początku pomyślałem o innej Idzie. To proszę od razu wybaczyć. This is us jest o One Direction. Jeśli tak, to chyba trolling. Mam jedną kumpelę, która uwielbia nie One Direction, tylko Harry'ego Stylesa. Strasznie, w sensie nie znam osoby bardziej nakręconej na jakąkolwiek postać ze świata muzyki czy też show biznesu. Była ostatnio na koncercie w Krakowie zresztą i to po prostu przygotowywała się, to przełożyli ten koncert przez pandemię jakieś 2 lata, nad czym ubolewała. I nastawiała się przez jakiś miesiąc na ten koncert i płakała na nim ze wzruszenia, więc no, ale ja nigdy nie należałem jakoś do fanów. Pamiętam, że jedną piosenkę Harry'ego Stylesa lubię i teraz nie przypominam sobie. Tak, jest taka, oczywiście, że kiczowata, wiadomo jak to jest, ale ta nowa płyta, wiadomo, jest bardziej arty-farty, mimo że i tak jest taka mainstreamowa. No, kończę tą dygresję o Harrym, mówiąc tylko, że chodzi o piosenkę Sign of the Times, która leciała kiedyś w aucie u mojego taty, który polubił Harry'ego Stylesa i mi się też spodobała ta piosenka i towarzyszyła mi czasem. Chyba nawet jak pisałem magisterkę, to czasem słuchałem Sign of the Times, bo łapałem taki patos, który jest potrzebny, żeby ogarnąć Tarkowskiego albo na chwilę zejść na ziemię. No, w każdym razie, tak, Ewa Jędrzejczyk poleca ostatni album Harry'ego. No ja słuchałem tego albumu, ale nie, no nie siadł mi jakoś tak bardzo. Wybaczcie, to znaczy, no ten. Tak, Klara Kluczykowska. Sandra Widuch pisze, że to żaden trolling, tylko poważna kinematografia. Powyżej 3 lat pyta, czy te książki to fototapeta. Otóż tak, nie chcę tu wkraczać na ciemniejsze tony, ale to mi się od razu kojarzy z. No, z. Ach, kurczę, nie wiem. No, to znaczy, wiadomo, jest wojna, więc warto czasem mieć to z tyłu głowy. No i kojarzy mi się to z tym, jak Wołodymyr Zeleński przemawiał gdzieś na początku wojny z Kijowa i rosyjscy, no, propagandyści zarzucali, że to jest green screen. Nie, to nie jest green screen. Można sobie wyciągnąć na przykład antyedypa i przeczytać pierwszą stronę. Chciałem to zawsze zrobić. Właściwie myśląc o powrocie do live streamów, myślałem o tym, żeby zrobić właśnie takie po prostu czytanie, bo ja zawsze chciałem być pedagogiem, ale do tej pory mi nie wyszło. Maszyny pragnące przeczytać tu na przykład pierwszy rozdział, ale nie zrobię tego teraz. Na antyedypa kiedyś się umówimy. No, ale myśląc o transmisjach, chciałem po prostu zrobić taki cykl po prostu czytania choćby Deleuze'a i Guattariego, żeby i wrócić sobie do tego i właśnie na totalnym chillu, bez myślenia o tym, ile kto ogląda no, te moje filmiki, jechać z koksem i się rozwijać i się inspirować nawzajem o tym, jak na temat tego, czy cały czas badając ciała pragnące, jakimi jesteśmy. Jest przeromantyczne, właśnie jest bardzo seksowna ta filozofia dla mnie, tak nawiązując z powrotem do Cronenberga, ale właśnie zamiast czytania antyedypa przeczytamy sobie wstęp Janusza Wróblewskiego dotyczący Davida Cronenberga w ramach właśnie opowieści o tym twórcy. Myślę, że to jest bardzo zgrabnie napisany tekst, a tu będą 2 akapity, więc to zajmie nam bardzo krótko. Podejrzewany przez wielu o paranoję, kanadyjski reżyser David Cronenberg jest twórcą kontrowersyjnych horrorów. W jednym zagrała nawet gwiazda porno. W finale skanerów eksplodują głowy bohaterów. W wideodromie krytycy dopatrzyli się sadomasochistycznej wizji przyszłości, a w głośnym Crash, niebezpieczne pożądanie, zachęty do uprawiania seksu z maszynami. Skandale, szok, epatowanie brutalnością to chleb powszedni tego reżysera. Wielbiciele Cronenberga, których na szczęście przybywa też w Polsce, z uznaniem wspominają słynną rozmowę pisarza z własnym odbytem. w Nagim Lunchu. Albo odlotował scenę zazdrości w surrealistycznym dramacie Nierozłączni, w której lekarz ginekolog nie może wybaczyć rywalowi, że śpi z monstrum, które zamiast jednej ma trzy szyjki macicy. Cronenberg uchodzi za jednego z najciekawszych autorów kina światowego, drążącego od lat stale te same tematy. Powiedzieć, że interesuje go fenomen egzystencji z góry zaprogramowanej, to banał. Dla Cronenberga, ateisty żywo interesującego się eksperymentami naukowymi, to genetyka i jej wpływ na psychologię stanowi istotne pole filmowej eksploatacji. Poczynając od Nierozłącznych, a kończąc na Crash, Existence i Pająku, wszystkie wysiłki tego artysty, traktującego kino jako pretekst do stawiania prowokujących, filozoficznych pytań, zmierzają w kierunku określenia skrajnych warunków istnienia człowieka. Tutaj bym skończył. No cóż powiedzieć, no jakby... Ja czytając to w 2000, to chyba było w księgarniach na półkach typu Nowość, jak ja to kupiłem, mam takie wrażenie. Tak, w 2013 roku, jak to czytałem, to ja nie miałem pojęcia o tych wszystkich rzeczach, z tej perspektywy, z której na to dzisiaj patrzę. Byłem przed wszystkimi studiami, przed wszystkim... z ponownego podłączenia do OBS Studio, z którego nadaję, więc powiedzcie mi, czy wszystko dobrze słychać. W sensie, czy widać, czy słychać. No, zgubiłem wątek, ale wrócę do niego. Wrócę. Czekajcie. Tak, że to było moje wrażenie przy czytaniu teraz tego Cronenberga, który jest wykształconym i z, jeśli idzie o nauki ścisłe, człowiekiem, i jeśli idzie o nauki miękkie, bo chyba literaturę angielską studiował. Oprócz czegoś właśnie z nauk ścisłych, to już nie pamiętam. W każdym razie mało jest twórców, artystów, reżyserów, czy filmowych, czy teatralnych, którzy potrafią naprawdę w jakościowy, filozoficzny sposób opowiadać o czymkolwiek. I czytając wywiad z Cronenbergiem, mam wrażenie, że nie mogłem go zrozumieć, mając te 19 lat czy 18. I że... Teraz odbieram to tak, jakbym troszkę stracił, nie oglądając Cronenberga aż tak intensywnie, i mam mocne postanowienie poprawy, bo to, co na pewno należy docenić, to przywiązanie do tematów, do motywów, które go prześladują i które są głębokie jak studnia. Bo biorąc pod uwagę też to, co się wydarzyło w ostatnich dekadach w filozofii, jak przeszliśmy od rozważań nad pojęciami do rozważań, oczywiście mówię ogólnie, i że po prostu wytworzyły się takie fale, czy takie nurty, które skupiają się na tym, co cielesne, na tym, co właśnie miesza się pomiędzy umysłowym a cielesnym. Plus mamy Christevę, która też badała obrzydzenie. Mamy te różne projekty filozoficzne, mamy Jeana Luca Nanciego i Korpus, który też przywiązuje się właściwie, czy skupia tylko na ciele. To też jest moja dawna lektura, to jest Uczeń Derridy, który był w ostatnim livestreamie, i on jest chyba jeszcze trudniejszy do czytania, przynajmniej moim zdaniem, niż sam Derrida, ale Korpus jakoś robił wrażenie. To był taki trochę poemat filozoficzny. No, niemniej jest nieprawdopodobny ładunek filozoficzny w tym kinie, i postarałbym się wrócić do właśnie analizy tego filmu, bo bym chętnie... spędził czas jeszcze ze Zbrodniami Przyszłości. Pytanie, czy was to interesuje? Pytanie, czy wy widzieliście ten film i czy macie coś o nim do powiedzenia, żebyśmy mogli wejść w dyskusję. Więc wrócę do waszego czatu. Poliniusz pyta o Nędzników, i Nędznicy to też jest książka, o której słyszę całe życie i oglądałem film, a której nie czytałem. Więc tak. Powyżej 3 lat pyta, czy słyszałem o Andrzeju Draganie? On stawia naukę, mechanikę kwantową itp. nad filozofią, i że filozofowie często nie mają racji w zderzeniu z nauką. Coś tam słyszałem o Draganie, widziałem nawet film, który chyba wymyślił, czyli film Foton. Niezły film zresztą, ale nie oglądałem wywiadów u Karola Paciorka z nim, bo wiem, że był, i też był chyba u Stanowskiego czy u Smokowskiego na kanale sportowym. Tak mi się coś, ta twarz Dragana ostatnio jakby coś, nie wiem, wiem, promowali go mocno, czy jakąś jego publikację pewnie, jak to wszędzie się dzieje, że te twarze wyskakują dokładnie w tej samej chwili w różnych miejscach, bo tak jest zaplanowane. Nie chcę tam ironizować, ale muszę, skoro filozofia jest gorsza od mechaniki kwantowej. Nie, no jasne, każda nauka chce być najważniejsza. Nie ma żadnego problemu w tym, że może być. To jest bardzo ciekawe zresztą, że fizycy, teoretycy naprawdę też muszą mieć bardzo dobrze ten organ filozoficzny czy humanistyczny rozwinięty, bo inaczej nie mogliby zajmować się tym, czym się zajmują, i to naprawdę, podejrzewam, są wybitne jednostki, i chyba Andrzej Dragan jest fizykiem, teoretykiem. W każdym razie, no, to są inne rzeczy. No. Ja bardzo, bo ja rozumiem, do czego on może pić, że filozofia to jest takie trochę bajdurzenie na temat tego, co nam się podoba, albo co jest dla nas ważne, albo co ma dla nas sens. A fizyka właśnie to jest ta racjonalność, co nam wchodzi, że fizyka to jest to, co pewne, i możemy wtedy wziąć, i właśnie tak Cronenberg by powiedział, że i po prostu spuścić się do tego, że już mamy tą pewność i że mamy tą prawdę, że możemy się teraz jarać, jak jesteśmy doskonali. I to mi się akurat nie podoba. Ja wolę błądzić, ja wolę się zastanawiać, ja wolę się pomylić, ja wolę powymyślać i wczuć się w jakąś historię, która jest zmyślona. Ja nie potrzebuję tak bardzo faktów w swoim życiu. Faktem jest to, że ja muszę robić pewne rzeczy, jeść, zarabiać itp. Więc z faktami jakby na dystans. A to, że jak byłem w liceum, to po prostu nikt mnie nie zajarał tak bardzo fizyką, żebym teraz był fizykiem, teoretykiem, a nie booktuberem, livestreamerem, no to już inna rzecz i inny problem. Więc tak, jeśli mówiliśmy o klasizmie już parę razy, to też mi brzmi jak taki: przestańcie czytać filozofię, zacznijcie po prostu uprawiać fizykę, bo przecież nie ma żadnego problemu w tym, można wziąć i zacząć ją przekminiać całkiem z dobrym skutkiem. No ale to już bez ironii. Włóczyk i hej, właśnie leżę na sali pooperacyjnej i ciebie oglądam, fajnie, że masz live, bo nie mogę spać, pozdrawiam. Kurczę, tak a propos też operacji u Cronenberga, to w ogóle bardzo ciekawe, mam nadzieję, że nic poważnego albo coś, co wiesz, już jest za tobą. Ja tak naprawdę, jedyne moje doświadczenie z salą operacyjną to jest wycięcie trzeciego migdałka, jak miałem 6 lat. Oprócz tego chyba w szpitalach tylko bywałem w odwiedzinach. Więc do końca nie wiem, jak to jest. Chociaż nie, miałem jedną przygodę w szpitalu, ale to nie jest tak istotne. Endorfina. Polecam Fabrykę Oz w kwestii ciekawych tematów, obrzydliwości, kontrowersji. Fabryka Oz to warto, że to cudzysłów, że to jest tytuł. Chociaż dzisiaj to już nie szokuje tak jak w chwili wydania, ale i tak zostaje w pamięci. Nie słyszałem o tym. Warto zapamiętać. Klara Kluczykowska. Nędznicy top, choć czytałem tylko drugi tom, ale adaptacja z Depardieu i Malkowiczem, ach, chyba tak się zaczęło moje uwielbienie Malkowicza w ogóle. No właśnie, ja widziałem to, jak może byłem bardzo młody, jak to widziałem, i to był taki film, no, ale wiadomo, różne poczucia estetyki na różnym etapie życia. Człowiek renesansu pisze: filozofia jest tam, gdzie człowiek, bo to ona kieruje jego interpretacją świata. Nawet fizyka od niej zależy. Suche fakty wymagają narracji, a filozofia ją dostarcza. Otóż trochę to, wiadomo, że to łatwo tu rozpętać kłótnie fizyków z filozofami, ale coś tutaj jest na pewno płodne ziarno prawdy w tym, co mówisz, bo nie potrafimy sobie wyobrazić, i to naprawdę, świata bez sensu. I przy czym rozumiem sens jako to, co nam się roi, co nam się wyobraża, co chcemy, co jest zapośredniczone przez nasze doświadczenia, pragnienia, wychowanie, kulturę, etnikę, płeć i wszystko. Że myślenie nie jest tak czyste jak matematyka. Myślenie nie wiadomo do końca, czym jest. Fizyka może nam pomóc to zrozumieć, nigdy do końca. Więc ktokolwiek by wam sprzedawał takie brednie, że możemy coś, że wiedza, która jest pewna, jest lepsza od wiedzy, która jest niepewna, No to naprawdę prędzej czy później może się pomylić. Każda epoka ma swoich uczonych, którzy mówią: nie, nie, to Słońce się kręci wokół Ziemi, a nie to, co mówisz, Kopernik, nie? Bo tak mówi nasza nauka, to jest pewne. My się umówiliśmy, że tak jest. Oczywiście możemy, śledząc rozwój technologii, nauki, mieć coraz większą pewność co do pewnych rzeczy, ale fizycy teoretycy, idę o zakład, powiedzieliby, że właśnie fizyka jest piękna dlatego, że pewne wydarzenia, czy pewne interpretacje, pewne dane, pewne schematy mogą się zmieniać. I że właśnie to jest piękno nauki, że my się umawiamy, że tak nazywamy pewną rzecz, czy pewne zjawisko, ale później możemy je nazwać inaczej, albo zmienić zdanie, albo uznać, że pomyliliśmy się. Więc ta różnica pomiędzy, ja bym może poszedł w taką radykalną stronę, że różnica między fizyką teoretyczną, czy teorią fizyki, a filozofią o odpowiednim poziomie gatunkowym jest w tym samym zbiorze tego, czym jest dla człowieka. Próbuję jakoś ogarnąć sens. Tak mi się wydaje. Bo matematyka już jest bliżej takiej sztuki abstrakcji. Ma dużo matematykę ze sztuki. Oprócz tego, że oczywiście działa i że zawsze wychodzi to samo i to jara wszystkich ścisłowców, że to jest to. To jest prawda, bo wychodzi zawsze tak samo. Ale jest to sztuka operowania, jakby to powiedział Lacan, chyba że się mylę w interpretacji jego późnej filozofii, że ona jest tą literą, czyli czymś zmyślonym, co zaczyna żyć, co jest już jakąś zasadą. Czyli że 5 to jest 5, bo wygląda jak 5 i 5 wywołuje takie rzeczy w zderzeniu z 4, a 4 to też jest taki znak i tak dalej. To wszystko jest ze sobą związane. Sorka za te rozkminy tak bardzo ulotne. Snawkin. Z twojego polecenia zapoznałem się z Witem Szostakiem. Cudze słowa mnie totalnie zauroczyły. Fajnie. Ekstra. I jest w ogóle, mi się przypomniało całkiem niedawno, że jest nowa książka Wita Szostaka, którą powinienem przeczytać i przeczytam ją, tak sobie obiecuję, w przyszłym miesiącu. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ona jest napisana. Kontrowersyjna sprawa, bo Wit Szostak pisze z perspektywy kobiety poetki. Poemat o swoim życiu, jako tej poetki. Więc tu mamy już od razu ten alert, że może coś się niedobrego wydarzyć na poziomie facet piszący o doświadczeniu kobiety, ale raczej podejrzewałbym, że to też byłby element pewnego performansu czy eksperymentu ze strony pisarza, który, tak jak wam mówiłem, ostatnio lubi sobie pokminić w przestrzeni literatury i na pewno jest świadomy tego, na jakie ryzyko się odważa. Tutaj ktoś pisze mi jakieś tam komplementy, to nie czytam ich, ale dziękuję bardzo. Szczelinami, tak się nazywa właśnie ta nowa książka. Tak, to może ja wrócę do Cronenberga na sekundę, żeby wam udowodnić, jaki Cronenberg jest zajebiście mądry, naprawdę. Tak, wybierzmy jakieś takie fajne pytanie i fajną odpowiedź. To będzie a propos w ogóle naszej tematów z fizykami chyba. Czekajcie, ja sobie tak, bo mam tu jakieś już z dzisiaj podkreślenia, więc. Tutaj właśnie radio nie lubi ciszy, ale trudno mi coś teraz mówić, co miałoby sens. Dobra, weźmy od tego pytania i zobaczymy, gdzie nam się znudzi to czytanie. Czy kiedy ja uznam, że wy się zmęczyliście już. Wierzy pan w spełnienie się antyutopii, gdy granica między człowiekiem a jego wytworami się zatrze, czyli na przykład technologią? I tak, Cronenberg. Powszechny pęd do tatuowania, samookaleczania, kolczykowania stanowi symptom tego zjawiska. Dokonujemy gwałtu na własnym ciele po to, aby stało się ono czymś innym. Wyrywanie się ciała spod kontroli rozumu jest zresztą bardzo intrygujące. Przypomina proces rozpadu imperium. Niegdyś kraje kolonialne uświadomiły sobie, że mogą i potrafią żyć w oderwaniu od mocarstwa, które je podbiło. Z punktu widzenia imperium jest to zdrada. Rodzi się pokusa, by ponownie podporządkować nieposłusznego niewolnika. Aż zwycięży przekonanie, że może warto jednak zaakceptować jego samodzielność. Teraz na podobnej zasadzie ciało domaga się autonomii. Czy to się jednak powiedzie? Tu pytanie Wróblewskiego. Jaki byłby cel zmiany naszej fizyczności? Odpowiedź. Zastanawiam się. Psychologowie i filozofowie zajmują się głównie duchową ewolucją, pomijają aspekt zmian fizycznych człowieka. A przecież nie wyglądamy tak, jak nasi przodkowie. Mam na myśli nie tylko strój, ale na przykład to, że większość z nas nosi okulary, a wiele kobiet poddaje się operacjom plastycznym. Mają sztuczny biust, wypełnione silikonem policzki, tutaj mamy taki tam mały seksizm leci, pana artysty, tytanowe kości. Być może następnym etapem tej ewolucji będzie to, że wyrośnie nam trzecia ręka. Na razie tylko sami możemy projektować swój wygląd i decydować o transformacji, ale natura robi swoje. Pytanie Wróblewskiego. Ludzie potrafią już zmieniać płeć i rozmnażać się bez udziału narządów płciowych. Moim zdaniem świadczy to raczej o rozpaczliwej, tu znowu mamy też transfobiczny komentarz, więc no nie jest najlepiej, ale tak wziąłem po prostu trochę na szybko, nieważne. Moim zdaniem świadczy to raczej o rozpaczliwej tęsknocie wyrwania się spod panowania materii i praw biologii. Skoro seks nie musi już być utożsamiany z prokreacją i przyjemnością, nie można wykluczyć stymulowania innych części ciała, które by zastępowały genitalia i dawały jeszcze większą rozkosz. Ballard, czyli autor książki, chyba tej Crash jest na podstawie książki Ballarda, pokazuje, co się dzieje, gdy jazda samochodem staje się silniejszą podnietą niż seks. Stwarza wizję przyszłości, w której różnice między kobietą i mężczyzną powoli się zacierają i rośnie poczucie erotycznej samowystarczalności. Nie mam na myśli masturbacji ani operacji, którym poddają się osoby trans. Myślę o potencjalnych przemianach ludzkiego ciała w jakiś nowy, nieznany jeszcze kształt. Czytać jeszcze? Zastanawiam się. Przeczytam jeszcze kawałek. Pytanie. Idea permanentnej ewolucji ludzkiego organizmu kłóci się z chrześcijańską koncepcją człowieka stworzonego na boskie podobieństwo. Odpowiedź. Nie jestem osobą wierzącą. Sądzę, że wszelkie antropocentryczne teorie niezbyt trafnie określają świat. Zastanawiał się pan nad fenomenem człowieczeństwa z perspektywy innych istot, np. owadów, wirusów, bakterii? To, co nam wydaje się chorobą, dla nich jest pożyteczną codziennością. Niszcząc i zatruwając nasze organy nam życie, z ich punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia. Odwrócenie antropocentrycznej perspektywy dowodzi, jak trudno ustalić relacje między poszczególnymi gatunkami i zjawiskami w przyrodzie. Natura nie działa według rozumnego planu, tylko naiwniacy mogą wierzyć, że jesteśmy końcem biologicznego łańcucha życia na Ziemi. I to też miałem wrażenie, czytając ten wywiad, mimo tego, że jest wykształconym człowiekiem, który ma swoje pasje filozoficzne, to jednak właśnie totalnie miałem taką rozkminę, że 10 lat to jest dużo. Ja jestem przed 30, czyli już jestem tak lekko ponad 10 lat całkiem świadomy tego, co mi się myśli, mimo że oczywiście tam jakiś rozwój sobie następował, to nie do pomyślenia jest dzisiaj, żeby się taki wywiad ukazał. Z tymi właśnie takimi mini, wiecie, że dokonała się taka zmiana kulturowa mówienia o właśnie o ciele, o seksualności, o zmianie, czy o tranzycji płci, jakkolwiek to byśmy nazwali tutaj na potrzeby tego, że choćby to już świadczy o tym, że dzisiejszy Cronenberg to nie może być ten Cronenberg, który był w latach, nie wiem, 80. czy 90. To jest wykluczone. Więc wracając do zbrodni przyszłości, mamy tam ten wątek jedzenia plastiku, czyli od razu i wytwarza się tam taka sytuacja i są takie idee, jest taka grupa ludzi, która by chciała, żebyśmy się przerzucili na trawienie plastiku. I to jest pytanie filozoficzne, czy byśmy chcieli, czy byśmy Czy byśmy mogli, to znaczy, czy byśmy mogli, to jest już pytanie dla fizyków i biologów, ale czy byśmy chcieli, to jest pytanie do filozofów i, nie wiem, psychologów i antropologów, do tych wszystkich humanistów, którzy na niczym się nie znają poważnym. W każdym razie te wszystkie tematy tak ładnie przychodzą do tego, co współczesne. Tutaj był zaznaczony antropocen, czy człowiek w centrum. No i rzeczywiście, jeśli pomyślimy o ludziach jako też pasożytach na Ziemi, którzy wcinają to, co chcą, plus zatruwają planetę. Gdybyśmy mogli przejść na jedzenie plastiku, to byłoby dosyć piękne, bo mamy trochę też ten świat sportretowany takiej sztuki, która no jednak jest dla mnie tamto zobrazowane, że środowiska artystyczne są tak czasem sztucznie nahajpowane, albo właśnie kierowane taką podnietą raczej tego participation mystique, czyli takiego współuczestnictwa w czymś większym niż ja sam, że jest jakaś moda, do której się podłączamy i że dzisiaj jest właśnie intrygujące czy podniecające oglądać happening z wycinaniem czy samookaleczaniem itp. itd. Więc jest taka degrengolada tego środowiska i jego pewna uda tam zaznaczona, tym bardziej, że jest zresztą cytowany chyba z innego filmu Cronenberga pomysł na konkurs piękności wnętrzności, czyli że ten nasz artysta mógłby brać udział w konkursie Miss Organs, jakkolwiek by to tam nazwać. No i to mniej więcej tyle. No nikt tu mnie nie zaczepia o tego Cronenberga, to chyba nie ma sensu. Chyba nie ma sensu za dużo dalej o nim mówić. A Wifor pyta, czy na pobratanie z fizykami ogłasza jakieś kanały o fizyce. Nie do końca w jakim sensie miałbym ogłosić jakieś kanały o fizyce, jakie oglądam, czy zobowiązać się, że pooglądam jakieś materiały wideo z kanałów o fizyce. Książka, powtarzam, to jest reżyserzy Janusza Wróblewskiego, czyli jego wywiady z tam pewnie 20 lat aktywności dziennikarskiej z wieloma dobrymi twórcami. To akurat nieszczególnie ciekawy ten fragment wywiadu z Cronenbergiem wam tu dałem, bo być może o, tu mam fantastyczny ten, bo w ogóle się okazuje i nie wiedziałem o tym, że Cronenberg zrealizował film o relacji Freuda i Junga, o ile się nie mylę. A ja, jak część z was wie, jestem zainteresowany psychoanalizą, nie tak, że tam wyznaję Freuda, bo nie, ale zwykle się jednak interesuję tą linią, jaką tam później kończy się na wspomnianym wcześniej też Lacanie. Znaczy nie kończy się na nim, ale no bo może się kończyć i na antyedypie. I to też nie kończyć, bo nic się nie kończy, tylko wszystko płynie. Tu jest bardzo fajny cytat. Jest pytanie. Jeśli pańskie kino nie odzwierciedla rzeczywistości, dlaczego nieprzerwanie dyskutuje się na temat negatywnego wpływu zawartych w nim scen przemocy? I tu krótka odpowiedź. Cenzorzy, podobnie jak neurotycy, mylą rzeczywistość z iluzją. I to rzeczywiście pomaga, nawet miałem takie coś oglądając wczoraj ten film, że jak na przykład obawiałem się jakoś na początku nie wiedziałem, na ile ten film mnie przerazi, to lubię w takich momentach, gdy idę, a nie przepadam po prostu za filmami, które mają mnie przerazić, to jako, że mam pewne doświadczenia z, powiedzmy, krytyką filmową, czy w ogóle tą szkołą filmową, w której studiowałem przez 2 lata, że wyobrażam sobie, co jest wokół tego, co widać, czyli tego, co nie widać, że jest tu jakiś oświetleniowiec, który tam się nudzi, jest jakiś facet od kabli, jest operator, jest cała ekipa na planie, więc jakby zwykle mi to zauważanie tego, że to jest iluzja, a nie rzeczywistość, pomaga mi nie brać tego tak bardzo na serio i to jest istota tego, co tu powiedział Cronenberg, przy czym ta jego wiedza psychoanalityczna jest dosyć spora i on jest znany z tego, że się też inspiruje, ale nie na taki sposób, który można było stereotypowo sobie wyobrażać, przepraszam, że ktoś zainteresowany Freudem będzie wszędzie właśnie umieszczał takie relacje edypalne, albo jakieś histerie kobiet, albo jeszcze jakieś analne rzeczy w takim sensie zatrzymywania w sobie czegoś. Raczej to jest ten odłam, o którym on akurat o Kristewie nie mówi, ale Kristewa Julia się zajmowała i nadal się zajmuje Obrzydzeniem. Napisała taką książkę Potęga Obrzydzenia, Essay o Wstręcie. Ja go czytałem we fragmentach. Czytałem dwie inne książki Christowy już na inne tematy, ale ona też jest uznaną psychoanalityczką, chociaż też mi się wydaje, że ma swoich krytyków zapewne pomylenia faktów w cudzysłowie z tym, co teoretyczne. Zresztą psychoanaliza i o tym chyba pisał też Michał Gusin. Jest świetna książka o Lacanie Michała Gusina. Nie mam jej na półce, bo ją pożyczyłem, ale nazywa się Symptomy psychoanalizy. I on tam mówi o tej trudności zaakceptowania psychoanalizy jako pewnej paranauki, dlatego że właśnie cały czas chcielibyśmy ją rozliczać z tego, że ona jest nauką. Ona się nie daje rozliczać z tego, że jest nauką, bo jest taką paranauką, jest czymś w rodzaju takiego szamanizmu. Więc to też trochę nam dzieli publika na tych, którzy tak jak pod moim filmikiem o Lacanie i Żyżku będą mówić, że na Freud i Lacan to tam stare dziady, które się myliły. My teraz wolimy na przykład poznawczo-behawioralną terapię, bo ona się zgadza z faktami, ze statystyką i tak dalej. I tu wraca nasz komentator a propos fizyki teoretycznej i filozofii, że każdemu się wydaje, że wie lepiej. I każdy ma wrażenie, że statystyka mu odpowie, a później się okazuje, że statystyka nie wyszła i że została źle zrobiona na przykład, albo zrobiona na życzenie kogoś, kto miał interes i tak dalej, i tak dalej. Nie oskarżam osób zakochanych w innych nurtach terapii czy psychoanalizy niż ja, ale ja lubię psychoanalizę właśnie przez jej taki trochę eksperymentalny, trochę szamanistyczny i trochę ryzykowny charakter, gdy nie muszę się oczywiście po pierwsze ze wszystkim zgadzać, po drugie traktuję to jako pewną sztukę właśnie, której nie muszę rozliczać z tego, czy ona działa rzeczywiście i zawsze, czy nie, bo zresztą każdy rzetelny terapeuta by powiedział, że nie każdego da się przecież uleczyć w cudzysłowie, czy pomóc mu zgodzić się samemu ze sobą i że wszystko zależy od kontekstu. No, dobra, kolejna dygresja. Anna J. Mam wrażenie, że mężczyźni rozmawiając o ciele za bardzo je fetyszyzują i podążają w kierunku maksymalnej transformacji, a przez to oddalają samą cielesność. Jest to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo mamy tu tą kwestię genderową, że za bardzo fetyszyzują. Możliwe. Zdaje się jednak, tak bym na szybko zareagował i odpowiedział, że na przykład nurt body positive obecny przede wszystkim chyba po stronie kobiet, czy też feministek, też jest pewnym rodzajem fetysza. To znaczy też jest, przez co powinno się może rozumieć tutaj, skierowaniem uwagi, oddzielając inne obiekty obok tego, który nas w tej chwili interesuje. I to interesuje do granic zdrowego rozsądku, jak niektórzy, powiedzmy, aktywiści. I to nie ma w tym nic złego. Ale że maksymalnej transformacji, wracam do tego komentarza Anny J., jak rozumiem, chodzi ci może o Cronenberga, a może ci chodzi o tak jak tu się wypowiedział, że ktoś sobie powiększa biust, no to, że tam właśnie tak hiperbolizują te wszystkie przemiany cielesne. To byś musiała dookreślić, ale wydaje mi się, że tu masz sensowne rzeczy do powiedzenia, tylko to jest za krótka przestrzeń właśnie komentarza na czacie, żeby się było zrozumianym. Powyżej 3 lat. Warto posłuchać Dragana, wybitny fizyk teoretyczny, uzależnia i pobudza bardzo wyobraźnię. Spoko. No ja też polecam ten film Foton. Andrzej Hyra tam w ogóle gra. Ja będąc właśnie, mówiłem to wam pewnie w tym odcinku ze wspominaniem liceum, że byłem bardzo zajarany Dawkinsem i czterema czy trzema bulterierami Darwina i byłem, uważałem się i zresztą nie tylko ja, bo to często są takie właśnie, że koledzy, nie, którzy czytają to samo i później chodzą i mówią, że są, my jesteśmy ewolucjonistami, my jesteśmy agnostykami i się właśnie utożsamiamy z tym, że człowiek to nie ma żadnej tam duszy, że ewoluował. No i później miałem tylko z tym problem, że no fajnie, ale to ty dzwonisz, znaczy idźmy dalej, nie musimy cały czas mówić tylko o jednym, jako że ewolucja i kropka. Bardzo często teraz się zdarza, że ludzie związani z biologią czy ewolucją właśnie zaczynają pieprzyć jakieś takie głupoty bardzo, no by to powiedzieć konserwatywne, to mało powiedzieć, ale wchodzą w takie wojenki nad właśnie tymi kwestiami gorącymi dla aktywistów lewicowych czy feministek, że płeć to jest natura, No, Cronenberg wątpię, żeby rzeczywiście, żeby go dzisiaj przyłapać na takiej opinii, że płeć jest czymś naturalnym i niezmiennym, że właśnie to wszystko cały czas ewoluuje i nawet moglibyśmy nie widzieć i nie zdawać sobie sprawy, że ewolucja może tak wyglądać, że nie wyrośnie nam ogon, ani nie wyrośnie nam trzecie ucho, tylko że wyrośnie nam mem, jak go nazywał, czy nazwał po raz pierwszy, a później używał tego określenia Richard Dawkins, czyli właśnie biolog, mem jako coś, co nie jest genetyczne, ale jest kulturowe i wpływa na genetykę. Czyli jakby udowodnił, tak jak, no wiadomo, ja już jestem nie na bieżąco z tymi tematami, ale załóżmy, że udowodnił, że kulturowe znaki mogą później być przenoszone drogą płciową, by to tak powiedzieć, że można mieć później pewien genotyp, który odpowiadałby takiemu zestawowi poglądów. Ja oczywiście, tak jak mówię, mam duży dystans do tej teorii, ale jak mówimy o memach, no to memy się wzięły jako śmieszne obrazki w internecie właśnie z tej teorii Richarda Dawkinsa, tak na zasadzie luźnego pokrewieństwa, ponieważ właśnie o to trochę chodzi, że jest jakiś mem, który zostaje rozpowszechniony bardzo szybko, bo on działa, bo on śmieszy, bo chcemy z nim przebywać, bo on nam się podoba. I później wychodzi na to, że no w takiej skali wielu, wielu lat pewne memy się utrzymują, na przykład jazda lewą stroną na wyspach i jazda prawą stroną w Europie, no to też jest jakiś mem. I nie mówię, że on jest oczywiście przekazywany genetycznie, ale na pewnej metaforycznej zasadzie każde pokolenie, mimo tego, że ginie, to zostaje. Czyli tak jakby mamy historia ludzkości i te zasady, które wykształciliśmy, obyczaje, to jest pewien, no nie, jakby z jakiegoś powodu to jest zbliżone do siebie, ale gdzieś tam marginalnie ewoluuje, dlatego jest to bardzo ciekawe. No, ale nie da się wyczerpać opowieści o rzeczywistości właśnie suchymi faktami. Nie da się, i dlatego też nie podoba mi się to, że tak przytaczam niemal bezkrytycznie, chociaż już teraz skrytykowałem tą teorię memu Dawkinsa, no bo to jest właśnie to, że czasem te teorie, które są niby naukowe albo są naukowe, one i tak mają krótkie nogi. I że można udowodnić w laboratorium, że mamy ten sam genotyp, który był tam, który się dopiero pojawił i że zbierzemy jakieś dowody, że to przez to, że jest jakiś mem kulturowy, no to dobrze, ale równie prawdopodobne jest to, że to jest fikcja, że to jest przypadek, że się tak ułożyło, więc ja wolę filozofię, która nie rości sobie właśnie, bo to jest piękne w filozofii jakościowej, że filozofia nie rości sobie prawa do bycia prawdą obiektywną, a ta filozofia, którą ja uznaję, czyli powiedzmy najnowsza w cudzysłowie, czyli ostatnie 100 lat, załóżmy, to jest ta bardzo krytyczna filozofia wobec kategorii prawdy. I ja naprawdę nie potrzebuję zbyt dużo prawdy. Chyba że mówimy oczywiście o takich najbardziej społecznych dylematach, typu właśnie tam wojna w Ukrainie, no to potrzebujemy faktów, potrzebujemy jakby konkretu na każdym etapie, też jasna sprawa, nie? Ale gdy idzie o taką rozrywkę, jaką jest filozofia, to prawda może nam tylko zaszkodzić, no bo ktoś musi powiedzieć, co jest prawdą i później reszta musi albo uwierzyć, albo nie. A jeśli wierzymy, to znaczy, że warto by było na luźno, a nie na poważnie. Powyżej 3 lat Norman Leto, twórca fotonu, to artysta wizualny. Spoko, tylko mi się wydaje, że Andrzej Dragan był scenarzystą albo pomysłodawcą. Dobra, wiecie co, jest 23:17, więc będziemy kończyć. Zerknę jeszcze tylko na te komentarze z donate'ów, jeśli jakieś się pojawiły. Alicja mówi, żebym przyjechał na Nowe Horyzonty w przyszłym roku i stawia piwko. To dzięki, fajnie. Nie wiem, czy to coś jeszcze się pojawiło. Na razie nie, więc to chyba tyle. Jeśli macie ostatnie rzeczy jakieś do napisania, to proszę bardzo. Ja już mam wrażenie, że i tak gadałem o tym, co siedzi we mnie jakoś tak na takiej zasadzie, że w ogóle się nie oglądam na to, co wam się może podobać czy przydać, tylko po prostu mówię przed siebie. Tak, dziękuję Ewa, że znów zachęcasz osoby oglądające do dawania łapek w górę, więc dzięki. I będę kończył za chwilę, za sekundę, żeby nie przerwało się to, co teraz mówię. Do zobaczenia, miłej nocy. Smacznych snów, karaluchy pod poduchy, tak a propos Cronenberga. Do